Ecclesia Medievae, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Medievae, czyli naszych spotkań, gdzie omawiamy, opowiadam Państwu różne ciekawostki związane z tematyką Kościoła w okresie średniowiecza. I podczas naszego ostatniego spotkania wspomniałem, mówiąc o tym problemie wyliczania dat świąt kościelnych, o dedykacji księżnej lotaryńskiej Matyldy dla Mieszka II w ofiarowanym mu przez nią kodeksie. I naszła mnie wówczas taka myśl, że mówiąc o kościele średniowiecza, czas już najwyższy opowiedzieć Państwu o księgach liturgicznych, czyli tej podstawie, dzięki której udało się w tej skądinąd trudnej epoce zbudować uniwersalną strukturę kościoła na obszarze całej Europy. Oczywiście podstawą chrześcijaństwa jest Pismo Święte, czyli Biblia. I już tutaj pojawia się ciekawostka językowa, ponieważ Biblia w języku greckim oznacza dosłownie księgi, gdzie pojedyncza księga to biblio. I jak wiemy, Pismo Święte składa się z ksiąg właśnie. A z ilu? No i tu już jest pewna problematyka. Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim zatwierdził kanon składający się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Kościół prawosławny, podobnie jak wszystkie kościoły chrześcijańskie, ma taki sam skład Nowego Testamentu, czyli 27 ksiąg, ale już w Starym Testamencie mają oni ksiąg 49, czyli o 3 więcej. Wynika to z faktu, że w przypadku Starego Testamentu prawosławie posługuje się Septuagintą, czyli pierwszym tłumaczeniem Biblii hebrajskiej na język grecki. To jest dosyć ciekawe, bo zostało ono jeszcze przetłumaczone przed Chrystusem, między 250 a 150 rokiem przed naszą erą w egipskiej Aleksandrii. I miało być to tłumaczenie przełożone na grekę przez 72 hebrajskich uczonych w ciągu 70 dni. Stąd też nazwa Septuaginta, czyli po grecku 70. Sam kanon Nowego Testamentu ustalił się dość wcześnie, bo już w IV wieku, jednak co istotne, w tamtym okresie wszystkie jego księgi, a przynajmniej zdecydowana większość, istniały spisane głównie w języku greckim. Więc na przełomie IV i V wieku niejaki Hieronim ze Strydonu, dzisiaj szerzej znany jako Święty Hieronim, podjął się przekładu Biblii na łacinę, wówczas język ludu. W przypadku Nowego Testamentu pojawiały się już w tamtym czasie pierwsze próby tłumaczeń, które autor Wulgaty, czyli właśnie niemalże dosłownie przekładu popularnego, zrewidował i udoskonalił. Z kolei Stary Testament przetłumaczył on w całości z Septuaginty. Podobno, zdaniem mu współczesnych, nie było to najlepsze tłumaczenie. Początkowo zarzucono Hieronimowi, że w swojej wersji oddalił się on nazbyt od greckiego pierwowzoru. Co gorsza, kolejne kopie Wulgaty tylko pogarszały ten stan rzeczy, wprowadzając poprzez kolejne błędy coraz więcej zamieszania. Pomimo tego Wulgata miała olbrzymi wpływ na kulturę średniowiecznej Europy, a o jej istocie najlepiej świadczy fakt, że dzieło Hieronima zostało pierwszą książką wydaną drukiem przez Gutenberga, co z kolei było symbolicznym momentem przejścia ze średniowiecza w okres nowożytny. Ale wróćmy do średniowiecza, do czasów pierwszej dynastii Piastów, kiedy to do świeżo ochrzczonego państwa zaczynają z zachodniej Europy napływać pierwsze księgi ze Słowem Bożym. Oprócz znanego nam już kodeksu Matyldy, w podobnym czasie trafia do Polski tak zwany kodeks Gertrudy, który miał zostać przywieziony do Polski przez żonę Mieszka II Rychezę, Aczkolwiek na zachodzie księga ta znana jest raczej jako Psałterz Egberta, ponieważ starsza część tej księgi została wykonana dla arcybiskupa Treviru Egberta w drugiej połowie X wieku, skąd mogła zostać przekazana następnie na dwór palatyna reńskiego Ezona, który był ojcem Rychezy. Ta zaś miała przekazać ją później w darze swojej córce, królewnej Gertrudzie, w ramach jej posagu z okazji ślubu z księciem Izasławem. Wówczas to, w latach 70. XI wieku, do tej pierwotnej części, do psałterza Egberta, doszyto modlitewnik Gertrudy. I od tamtej pory już ta nazwa utrwaliła się w polskiej historii. Już na tym przykładzie widać wyraźnie, że księgi liturgiczne były darami bardzo cennymi, często przemierzającymi dalekie dystanse na przestrzeni długiego czasu. I jako dowód na tę tezę badacze powszechnie wskazują, że gdy wnuczka Gertrudy, Zbysława, wyszła za mąż za Bolesława Krzywoustego, kodeks ten miał wraz z nią powrócić do Polski. Złotym wiekiem ksiąg liturgicznych na ziemiach polskich był niewątpliwie, a prawie że dosłownie, wiek XI. Być może jeszcze za Kazimierza Odnowiciela, a być może już za Bolesława Śmiałego, trafił do Polski wykonany najprawdopodobniej w diecezji kolońskiej sakramentarz tyniecki. Księga niezwykle kunsztowna i niezwykle kosztowna. Na 234 kartach 42 strony obramowane są bordiurami z motywami roślinnymi i palmetami. 38 stron pisanych jest złotem i srebrem, a strony te dla lepszego kontrastu wykonane są na pergaminie barwionym purpurą. Barwnikiem niezwykle cennym od antyku przez cały okres średniowiecza, pozyskiwanym z takiego ślimaka morskiego żyjącego w Morzu Śródziemnym. Do tego w sakramentarzu tynieckim znajdują się dwie całostronicowe miniatury. Jedna to Majestas Domini, czyli Chrystus w mandorli, i jest to dość powszechnie kolportowane przedstawienie, które być może mieli okazję Państwo widzieć w podręcznikach szkolnych. Druga to scena z ukrzyżowaniem, gdzie krzyż jest inicjałem litery T. Dodatkowo w księdze są jeszcze dwa inicjały całostronicowe i 13 mniejszych wypełnianych plecionką na purpurowym tle. Ten majstersztyk sztuki iluminatorskiej i iście królewska fundacja została zamówiona dla klasztoru benedyktynów w Tyńcu. Przypuszcza się, że mogła się ona tam znajdować do XII wieku, kiedy to sakramentarz został przekazany do innego opactwa benedyktynów, w tym przypadku na wrocławskim Ołbinie. Dla wyjaśnienia nazwy dodam jeszcze, że określenie sakramentarz pochodzi od funkcji księgi, zawierającej teksty używane przez kapłana przy sprawowaniu mszy, w tym również teksty wypowiadane przy poszczególnych sakramentach. O tym, że wiek XI można śmiało nazywać złotym, świadczą również dwa kolejne kodeksy, które zarówno historia, jak i z pewnością ich twórcy i ludzie im współcześni zgodnie nazywali kodeksami złotymi. Pierwszy z nich, nieco starszy, to Złoty Kodeks Pułtuski, czasem zwany też Ewangeliarzem Płockim, ponieważ to tamtejszej katedrze podarowała go księżna Judyta Czeska, pierwsza żona Władysława Hermana. Drugi to Złoty Kodeks Gnieźnieński, spisany najprawdopodobniej w końcówce XI wieku. W obu przypadkach jako miejsce ich powstania z dużym prawdopodobieństwem wskazuje się na Czechy. Czesi zresztą posiadają swój własny kodeks wyszehradzki, również złoty. Powstały w tym samym czasie, a cechy widoczne we wszystkich trzech kodeksach wykazują bardzo wiele cech wspólnych, wskazując na tę samą szkołę iluminatorską, najprawdopodobniej praską albo sazawską. Nasze kodeksy pisane są złotem na purpurowym tle, a każda litera obramowana jest dodatkowo podwójnym konturem. Tła miniatur są w całości wypełnione złotem. I na tle tych polskich krewniaków Kodeks Wyszehradzki wypada nieco skromniej, tylko niektóre jego karty są złocone. Jeszcze w kwestii tych naszych złotych kodeksów, czyli Gnieźnieńskiego i Pułtuskiego, muszę się z Państwem podzielić pewną refleksją. Mianowicie zarówno Kodeks Gnieźnieński, jak i Kodeks Pułtuski nazywane są powszechnie ewangeliarzami. A tak technicznie to one są ewangelistarzami, czyli księgami nie zawierającymi pełnych tekstów Ewangelii, a jedynie wybrane fragmenty odczytywane w celebracjach liturgicznych zgodnie z kalendarzem liturgicznym. I chociaż obie te księgi określa się dziś jednym słowem ewangeliarz, to z perspektywy średniowiecznej różnica jest bardzo istotna i wręcz widoczna gołym okiem. Podczas gdy pełne teksty średniowiecznych Biblii, czy też całe ewangeliarze, pisane są zwykle drobnym maczkiem, w ściśle określonych wersach i kolumnach, tak teksty zawarte w złotych ewangelistarzach są spisane wielkimi i, jak już powiedziałem wcześniej, złotymi literami w konturach. Bo tutaj, proszę Państwa, główną kwestią jest ich widoczność. Czym innym przecież było studiowanie biblijnych tekstów w klasztornych skryptoriach przy dobrze oświetlonych pulpitach, a czym innym czytanie lekcji z Ewangelii podczas mszy w romańskim kościele, gdzie okna, jeśli nawet przeszklone, wpuszczały niewiele światła, a i pomyki świec nie byłyby zbyt pomocne przy czytaniu zwykłego tekstu. Aczkolwiek ich blask musiał całkiem dobrze pełgać po dużych złotych literach kontrastujących z ciemnopurpurowym tłem. To trochę taka analogia, jak dzisiaj w telefonach można ustawić sobie tryb nocny, gdzie białe litery wyświetlają się na czarnym tle. Idąc tym tropem dalej, zrozumiała też staje się konieczność zawierania w ewangelistarzach tylko poszczególnych perykop, czyli tych fragmentów Ewangelii. Bo przy zachowaniu pożądanej wielkości liter, stworzenie księgi z pełnymi tekstami Ewangelii byłoby wręcz fizycznie niemożliwe. Te księgi musiały być albo bardzo duże, albo bardzo grube, co zdecydowanie utrudniałoby korzystanie z nich, no i windowałoby cenę jeszcze bardziej. I w tym miejscu, jako ciekawy, choć znacznie młodszy, bo już nowożytny przykład księgi liturgicznej przeznaczonej do używania w trudnych warunkach dawnych kościołów, przychodzi mi na myśl znajdujące się w zbiorach skarbca Bazyliki Kaliskiej Cantatorium, czyli Kodeks Cantora Fundacji Jana Łaskiego z 1520 roku. Księga, z której trzeba było nawet nie tyle czytać, co śpiewać z nut podczas mszy w czasach, kiedy do odkrycia elektryczności wciąż było jeszcze bardzo daleko. Jeśli nie mieli Państwo okazji do tej pory widzieć tej księgi w skarbcu Bazyliki, no to gorąco polecam, bo wówczas słowo księga rozumie się wtedy bardzo dosłownie. Do kompletu tych najstarszych ksiąg liturgicznych, które trafiły do Polski w pierwszym stuleciu istnienia państwa Piastów, zaliczyć jeszcze należy ewangeliarz emeramski, który w tym przypadku jest faktycznym ewangeliarzem, zawierającym cztery Ewangelie. Został on stworzony w skryptorium klasztoru świętego Emerama w Ratyzbonie pod koniec XI wieku. Być może z okazji koronacji Henryka IV na króla Niemiec, ale też nie wyklucza się Henryka V jako fundatora tej księgi. Zależnie od konkretnego Henryka rysują się dwie drogi kodeksu emeramskiego do Polski. Pierwsza, jako możliwy dar Henryka IV dla swojej siostry Judyty Marii, drugiej żony Władysława Hermana. Tutaj to podkreślam, bo pierwsza była Judyta Czeska, druga Judyta Maria. To jest istotne. Lub jeśli założymy wariant Henryka V, wówczas księga mogła trafić do nas jako dar posagowy dla księżnej Agnieszki, czyli żony Władysława Wygnańca, której to matka, również miała na imię Agnieszka, była siostrą tegoż Henryka V, czyli córką Henryka IV. Niemcy mają dość skomplikowaną historię przez to duże natężenie Henryków. Dochodząc do końca tej pogadanki o najstarszych polskich księgach liturgicznych, daje się zauważyć, że spora ich część trafiła do nas na skutek dynastycznych mariaży Piastów. Jeśli ktoś tego nie zauważył, to zachęcam do ponownego odsłuchu tej audycji Ecclesia Medievi na stronie Radia Rodzina. Wspomniałem dzisiaj o 6 księgach, które dotarły do Polski w pierwszym wieku istnienia Królestwa. Czy to dużo? Zapewne jak na zapotrzebowanie rozwijającego się w tamtym czasie kościoła w Polsce, pewnie nie. Ale biorąc pod uwagę rangę tych zabytków w skali Europy i fakt, że ze względu na swoje znaczenie i wartość zachowały się do dzisiaj, to wówczas to 6 to jednak całkiem sporo, biorąc pod uwagę wszystkie dziejowe zawieruchy, które dotknęły nasz kraj. Zapewne, tak się możemy domyślać, musiały istnieć wtedy jeszcze inne księgi, być może prostsze i tańsze, a być może i cenniejsze, tego nie wiemy. Wiadomo na pewno, że pierwsze księgi pochodziły z importu. Potrzeba było czasu, by powstały lokalne skryptoria, gdzie spisano pierwsze krajowe kodeksy. Ale wówczas pisano już dość dużo. Chociaż warsztaty skrybów i iluminatorów to temat na jakąś inną, kolejną opowieść. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc w audycji Ecclesia Medievi, czyli o Kościele Średniowiecza. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Antoniak.